Wtorek, 11 października, godzina 15:24. Halbjörn Olsen siedział na pryczy i wpatrywał się w ścianę przed sobą. Znał na pamięć każdy zaciek, każdą grudkę farby i każdą rysę. Cela była niewielka, ale zmieściły się w niej dość duże składane łóżko, szafa, umywalka, lodówka i podwójna szafka ścienna. Olsen spojrzał na zegarek. Normalnie o tej porze kończył czytać jedną z wypożyczonych książek i powoli rozgrzewał się przed codziennym treningiem. Trudno było zliczyć, ile pompek zrobił przez te wszystkie miesiące i ile powieści przeczytał. Wydawało mu się, że więzienna biblioteka nie ma już żadnej pozycji, którą by pominął. Ostatnio zmęczył nawet 8 tomów cyklu kryminalnego Sary Bledel, w którym główna bohaterka trzęsła się ze strachu równie często, jak Harry Hule myślał o piciu u Jo Nesbo. Olsen miał dosyć. Dosyć słabych lektur, ale także tych przeklętych 4 ścian. Widział swoją podłużną celę nie tylko za dnia, ale także nocą. Wciąż mu się śniła, choć wówczas patrzył na nią z góry, jakby unosił się nad więzieniem. Zamiast dachu pomieszczenie miało wieko trumny, po którego zamknięciu za każdym razem się budził. Halbjörn podniósł się i podszedł do umywalki, złapał jej brzeg, a potem spojrzał na swoje odbicie w lustrze. Wreszcie wyglądasz jak żołnierz, powiedział mu wczoraj jeden ze strażników. Miał rację. Od kiedy Olsen rozpoczął odsiadkę, ogolił głowę i zaczął pracować nad muskulaturą. Uznał, że w połączeniu z książkami pozwoli mu to nie zwariować, ale wiedział już, że się pomylił. Czuł się coraz bardziej otępiały i zobojętniały na zewnętrzny świat. A może tak miała wyglądać resocjalizacja? Może apatia i indolencja były punktem wyjścia, by rozpocząć proces powtórnego wchodzenia w ramy cywilizowanego świata? Tak czy inaczej, Halbjörn oddałby wszystko, by znów samodzielnie decydować choćby o tak błahych sprawach jak pora jedzenia czy korzystania z prysznica. Nie, nie wszystko. Nigdy nie oddałby Anne-Marie. Przeciwnie, byłby gotów zrezygnować z resztek możliwości decydowania o swoim losie, byleby widywać się z córką. Tymczasem w ciągu 9 miesięcy Anne-Marie odwiedziła go tylko raz. Rozumiał, że lot z Wogar na Kastrup zabierał trochę czasu i jeszcze więcej pieniędzy, ale liczył, że córka będzie pojawiała się częściej. Dziewczyna od samego początku wiedziała o tym, co zrobił, a mimo to postanowiła go kryć, a nawet kłamać przed organami ścigania. Wspierała go też podczas procesu, a potem nagle się od niego odwróciła. Przynajmniej takie odniósł wrażenie. Jaki mógł być powód? Być może sądowi psychologowie mieli coś z tym wspólnego. Olsen nie mógł wykluczyć, że przemówili córce do rozsądku. Mogli jej wytłumaczyć, że ojciec miał na nią destrukcyjny wpływ, a ona poddała mu się, próbując za wszelką cenę go bronić, mimo tego, co zrobił. Tyle, że to był wypadek. Halbjörn nigdy świadomie nie podniósłby ręki na żadne dziecko. Owszem, nie był aniołkiem, a po Operation Belebank w Bośni nosił w sobie traumę. Ale nie cierpiał na gwałtowne napady niekontrolowanego gniewu. Nie stanowił dla nikogo zagrożenia. A przynajmniej chciał tak myśleć. Olsen spędził niemal godzinę, wpatrując się w ścianę naprzeciwko łóżka, zanim rozległ się dźwięk odsuwanej zasuwy w drzwiach. W progu stanął klawisz. Masz widzenie z prawnikiem, oznajmił. Halbjörn podniósł się, a potem wyszedł na korytarz i pozwolił się przeszukać. Strażnik niespecjalnie przejmował się godnością więźnia i właściwie Olsen mu się nie dziwił. Od kiedy trafił za mury Westre Fengsel, był traktowany jak przestępca najgorszej kategorii. Zarówno współosadzeni, jak i klawisze postrzegali zabójców dzieci niemal na równi z gwałcicielami i pedofilami. Strażnik poprowadził Halbjörna schodami w dół. Mijali pootwierane cele, w których sprzątano lub przeprowadzano przeszukania. Na tej porze większość więźniów znajdowała się na spacerniaku, ale nie Olsen. Farrer wiedział, jaki los by go tam spotkał. Dania nie mogła się poszczycić systemem penitencjarnym na miarę Norwegii czy Szwecji. Westre Fengsel nie było luksusowych cel, jakie znało się z przekazów medialnych. A jeśli więzienie przywodziło na myśl jakikolwiek hotel, to jedynie opuszczony, nawiedzony, wyjęty żywcem wprost z prozy Stephena Kinga. Olsen stanął przed okratowanymi drzwiami. Strażnicy wymienili się przez radio zapewnieniami, że więźnia można spokojnie wprowadzić do sali widzeń. Wewnątrz czekała na niego Annette Westerholm, prawniczka, która zajmowała się złożeniem odwołania do Sądu Najwyższego. Reprezentowała jedną z najbardziej prestiżowych firm w Danii, kancelarię Fabricius ten Gnagel Ohaine, która praktykę w Kopenhadze otworzyła już w połowie XIX wieku. Jej usługi nie należały do najtańszych, ale Halbiern uznał, że jeśli ktokolwiek ma go wybronić, to właśnie ci ludzie. W porównaniu z większością prawników Fabriciusa, Annette była młodym wilczkiem. Miała 36 lat i mnóstwo motywacji, by zapisać się złotymi zgłoskami w historii duńskiej palestry. Z tego, co Halbiern zdążył się zorientować, pracowała mniej więcej 24 godziny na dobę. Dzień dobry, panie Olsen, powiedziała podnosząc się z metalowego krzesła. Spojrzała spod oka na strażnika, a ten skinął głową i szybko opuścił pomieszczenie. Więzień zajął miejsce naprzeciw Westerholm, po drugiej stronie niewielkiego stolika. Nie tracił czasu na przywitania. Prawniczka zjawiła się tu dzisiaj, by oznajmić mu, jaka była decyzja Sądu Najwyższego. Obiecała, że przyjdzie do więzienia od razu po ogłoszeniu wyroku. I? Zapytał. Wpatrywał się w nią, ale nie mógł niczego wyczytać z jej twarzy. Jak zwykle przywodziła na myśl robota, nie tylko jeśli chodziło o godziny pracy, ale także o powierzchowność. Miała zawsze tę samą minę, mięśnie twarzy zdawały się sparaliżowane, a mrugała, jakby sterowała nią maszyna. Nabrała głęboko tchu. Olsen uznał, że to nie najlepszy znak. Przez cały dzień udawało mu się zachować względny spokój, ale teraz emocje brały górę. Miał wyrok na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło wytrwać jeszcze tylko kilkanaście sekund. Mógł uczestniczyć w procesie, ale Annette uważała, że lepiej będzie, jeśli pojawi się w sądzie sama. Twierdziła, że jeszcze kilka miesięcy temu być może przyjęłaby inną strategię, ale teraz muskulatura i krótkie włosy Olsena nie współgrają z obrazem, który zamierzała przedstawić sędziom. Westerholm planowała bowiem zaprezentować Halbierna jako przykładnego, kochającego ojca, który samotnie wychowuje dziecko, jako ciepłego człowieka, który podczas konfliktu w Bośni przeszedł tak wiele, że sama myśl o agresji napawa go abominacją. Zamierzała także podkreślić fakt, że podczas Operation Bellebank Olsen nosił duński mundur. W pierwszych miesiącach przygotowań Halbiern nie był dobrej myśli. Wiedział, że potrzeba nowych dowodów lub znaczących uchybień podczas orzekania, aby mógł myśleć o uchyleniu wyroku skazującego. Annette nie ukrywała, że nie wygląda to optymistycznie. Od kilku dni jednak dostrzegał w oczach obrończyni wyraźny błysk. Im bliżej było wydania wyroku, tym częściej przechodziło mu przez myśl, że może jeszcze nie wszystko stracone. Istniała wszakże możliwość, że dziewczyny obecne na imprezie po meczu piłki ręcznej zwyczajnie kłamały. Koronnym dowodem jego winy były właśnie ich zeznania, w szczególności Jity Gregersen, która postawiła kropkę nad i. Adwokat Olsena w dwóch pierwszych instancjach starał się wykazać, że świadkowie mogli ustalić wspólną wersję, by obarczyć Halbierna winą, ale prokurator uparcie podkreślał, że Anne-Marie nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do przedstawionej wersji. A jeśli osoba, która broniła go rękami i nogami, milczy, może to oznaczać tylko jedno. Czy coś mogło się teraz zmienić? Halbiern w to wątpił. Trudno było się spodziewać, że pojawiły się nowe dowody, które mogłyby go oczyścić z zarzutów. Westerholm starała się przekonać jego córkę, by zeznawała, ale Anne-Marie kategorycznie odmówiła, powołując się na przepis o nieoczernianiu własnej rodziny. Nie chciała brać w tym udziału, a Halbiern doskonale to rozumiał. I tak zrobiła dla niego więcej, niż można by wymagać od własnej córki. Pani Olsen, zaczęła Anetę. Obawiam się, że... Kurwa mać, przerwał jej kręcąc głową. Nie musiała mówić nic więcej. Wiedziałem. Spiorunowała go wzrokiem. Proszę pozwolić mi skończyć, upomniała go. Rozprawa przebiegła nie najgorzej i jestem dobrej myśli. Co takiego? Obawiam się jednak, że musimy trochę poczekać na werdykt. Sąd odroczył wydanie wyroku. Olsen z trudem przepchnął ślinę przez kurczący się przełyk. Czy to możliwe? Nie wszystko stracone? Dopiero teraz uświadomił sobie, jak wielkie, wezbrane pokłady optymizmu trzymała Tama w jego umyśle. Z każdą upływającą sekundą zdawała się coraz bardziej pękać i Halbiern oczami wyobraźni zobaczył siebie na Smyrilu przybijającego do portu w Westmanie. Nie, upomniał się w duchu, do tego daleka droga. Do kiedy? Zapytał. Jak długo będziemy musieli czekać? Do wieczora. Co to oznacza? Westerholm splotła ręce na blacie stolika i westchnęła. Tylko tyle, że nie osiągnięto decyzji w żadnym z trybów głosowania, odparła. Co jest raczej dziwne, ponieważ cały system skonstruowano tak, aby wyrok zawsze mógł zapaść szybko. To znaczy? Pomijając kwalifikowane większości, starczy powiedzieć, że orzeka 5 sędziów, więc ostatecznie wszystko sprowadza się do proporcji 3-2. Więc teraz 2 jest za, a 2 przeciw? Jeden się wstrzymał? Na to wygląda. To zaczął Halbiern i urwał. To jak dar od losu. Aneta nie wyglądała na choćby w połowie tak zadowoloną jak on. Spokojnie, upomniała go. Szala może się przechylić na każdą stronę. Mimo to z mojego punktu widzenia jest lepiej niż jeszcze kilka minut temu. Wtedy miałem przeciw sobie 5 sędziów. Teraz mam tylko 2. I od jednego zależy, co się ze mną stanie. No tak. Mruknęła. Nie miał zamiaru pozwolić, by rezerwa prawniczki ugasiła jego entuzjazm. Nie potrafił powstrzymać uśmiechu i uzmysłowił sobie, że kąciki ust podnoszą mu się pierwszy raz od dobrych 9 miesięcy. No, może z wyjątkiem sytuacji, kiedy obcował z wisielczym humorem Harry'ego Hule, czy przepychankami w zespole śledczym Arnaldura Indridasona. Skandynawskie kryminały uratowały jego zdrowie psychiczne. Nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. Odchrząknął i spoważył nieco, widząc twarde spojrzenie Westerholm. Więc może teraz powie mi pani, jakich argumentów użyła? Zapytał. Adwokat rozplotła dłonie i wyprostowała się. Od początku była ostrożna w przedstawianiu mu taktyki sądowej. Twierdziła, że jeśli będzie czegoś potrzebowała, z pewnością zapyta. A dla dobra sprawy istotne jest, by sam nie zagłębiał się w meandry prawa. Kilka razy próbował naciskać, ale odpowiadała mu, rzucając suche formułki ustawowe, z których niewiele zrozumiał. Przeczyta pan o tym w uzasadnieniu, powiedziała. Znajdą się tam wszystkie istotne szczegóły. Nie potrzebuję szczegółów. W takim razie... Interesuje mnie jednak całokształt. Dotychczas Olsen jej nie odpuszczał, wychodząc z założenia, że Anetę najlepiej wie, jak prowadzić tę sprawę. Poza tym nie chciał jej do siebie zrażać. Owszem, płacił rachunki na czas, ale przypuszczał, że nie zawadzi, by obrończyni miała także motywację pozafinansową. Z pewnością łatwiej broniło się osobę, wobec której żywiło się jakąś sympatię. Całokształt? Powtórzyła. W porządku, pani Olsen. Choć część pan już zna. Niewielką część. Przeciwnie. Zaoponowała, znów pochylając się nad stołem. Kluczowym elementem było wykazanie, że w gruncie rzeczy jest pan porządnym facetem. Mało to przebiegłe. Nie wszystko musi takie być. Czasem najprostsze wyjście jest tym słusznym, odparła i wzięła głęboki oddech. Sędziowie to też ludzie, wie pan. Istotne jest to, jak postrzegają skazanego. Okej, odparł dla porządku. Ale na jakiej podstawie dopuścili odwołanie? Starałam się wykazać, że doszło do błędu formalnego. Formalnego? Halbierns się skrzywił. Nie tak to sobie wyobrażał. Miał nadzieję, że obrończyni będzie dążyć do tego, by sędziowie uznali, że jest niewinny. Nie do tego, że ktoś popełnił błąd proceduralny. Tak, potwierdziła ze spokojem. Jak pan być może wie, Sąd Najwyższy nie orzeka co do winy. Nie? Pokręciła głową, jakby była to najbardziej oczywista rzecz pod słońcem. Sędziowie biorą jednak pod uwagę błędy popełnione w niższych instancjach. Ale żadnych ale, panie Olsen. Nie przedstawiałam panu taktyki, bo zazwyczaj budzi sprzeciw klientów, podniosła wzrok. Każdy chce wyjść z więzienia, ale nikt nie chce tego robić boczną furtką, prawda? Halbiern nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć. Wszyscy chcą uniewinnienia, a nie unieważnienia procesu. Tak, przypuszczam, że tak, pąknął Olsen. Tymczasem nie tędy droga, oznajmiła stanowczo Anetę. Błędy proceduralne to najlepsze rozwiązanie. Olsen potarł krótką szczecinę na głowie. O jakich błędach mowa? Zapytał. Próbowałam udowodnić, że sędzia w pierwszej instancji uchybił przepisom procesowym. W jaki sposób? Popełnił błąd w podsumowaniu stanu faktycznego, na podstawie którego orzekali ławnicy. Olsen czekał na dalszy ciąg, ale prawniczka zamilkła. Rozłożył lekko ręce. I to wszystko? Zapytał. Mniej więcej, choć udowodnienie tego zajęło mi dobre półtorej godziny. Duńskie prawo nigdy nie przestawało go fascynować. Wystarczyło wyciągnąć jeden, zapewne niezbyt znaczący element procesu, uwydatnić go, zakłamać nieco rzeczywistość, a pojawiła się szansa, by wszystkie dowody w jednej chwili zostały pozbawione znaczenia. Jeśli tak się stanie w jego przypadku, będzie mógł podziękować farerskiemu sędziemu. To on prowadził sprawę w pierwszej instancji i to on podsumował stan faktyczny dla ławników. Olsen zmarszczył czoło i zastanawiał się przez chwilę. Podeszła pani do tego pod kątem ambicji, powiedział cicho. Słucham? Zrobiła pani pośmiewisko z Farera, który orzekał. Jej nikły uśmiech kazał mu sądzić, że w istocie tak było. Zagrała pani na ich poczuciu własnej wartości, dodał. Mam na myśli sędziów Sądu Najwyższego. Nie ujęłabym tak tego. A jednak taka musiała być prawda. Halbiern nie miał złudzeń co do tego, że duńscy juryści w głębi ducha chcieli pokazać swoją wyższość nad jedynym sądem, który działał na Farojach. Zamierzali udowodnić, że procesy powinny odbywać się wyłącznie w Danii, gdzie do takich błędów nie dochodziło. To wszystko polityka, odezwał się Olsen. Zawsze niezmiennie. Wszystko to polityka. Jeśli mnie uniewinnią, będziecie mogli mówić, że... Niech pan da spokój, przerwała mu. Czy to ważne? Dla nas tak. Nas? Dla Farerów. Każdy najmniejszy przejaw niezależności jest dla nas na wagę złota. Nie bronię Wysp Owczych, tylko pana, panie Olsen. Ale żadnych ale. Powtórzyła jeszcze bardziej stanowczo. Dlatego nie mówiłam panu o strategii. Nie lubię wysłuchiwać takich utyskiwań. To nie utyskiwania. Raptem komentarz, który mnie nie interesuje, podkreśliła. Dla mnie liczy się tylko to, żeby wyszedł pan z więzienia i wrócił do domu. Gdzie zasztyletują mnie już pierwszej nocy. To już nie mój problem. Rzeczywiście, jej rola kończyła się na wyroku uchylającym. Reszta spoczywała na barkach Halbierna i był świadomy, że jeśli sąd przychylił się do argumentacji Westerholm, czekają go kolejne zmagania. Cała społeczność Westmany będzie widziała w nim nie tylko mordercę, ale także uosobienie kolejnego ciosu, jaki wyspy dostały od Danii. Nie wiedział, który z tych zarzutów będzie poważniejszym problemem. Jest jeszcze coś, dodała po chwili Anetę. Co takiego? Na Faroje wysłano grupę policjantów. W jakim celu? Nie wiem. Według mojego źródła w kopenhaskiej policji sprawa jest poważna. Prawdopodobnie doszło do kolejnej zbrodni. Żartuję sobie, pani. Wystarczyło rzucić okiem na jej beznamiętne oblicze, by wiedzieć, że nigdy tego nie robi. Wracając do celi, Olsen zastanawiał się nad tym, co usłyszał. Kiedy jednak położył się na łóżku i wziął do ręki 9 tom cyklu Sary Bledel, jego myśli popłynęły w innym kierunku. Dla Westmany będzie zabójcą, dla córki być może także. Ale kim był dla siebie? Obawiał się, że odnalezienie odpowiedzi na to pytanie może okazać się niemożliwe. Próbował skupić się na lekturze, ale mimo, że czuł już emocjonalną więź z kryminala asystent Louis Eric, wciąż nie mógł wsiąknąć w opowieść. W końcu zamknął książkę. Przez chwilę trwał w bezruchu, a potem spojrzał na duńskie napisy na okładce. Miał wrażenie, że przez ostatnie 9 miesięcy oddalił się bardziej od bycia farerem niż podczas służby w Juske Dragon Regiment. Jeśli wróci na archipelag, będzie musiał się przygotować na prawdziwy ostracyzm. Ale samo rozważanie takiego scenariusza było w istocie przyjemne. Zakładało, że szala przechyli się na jego korzyść i trzeci z sędziów orzeknie zgodnie z argumentacją przedstawioną przez Westerholm. Wieczorem ogłoszono wyrok. Sprawozdawca przedstawił uzasadnienie. Wyspy Owcze dostały kolejnego pstryczka od Danii, tym razem podwójnego.